Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papieska wizyta w rzymskiej synagodze będzie pierwszym punktem kolejnego spotkania Komisji do Spraw Dialogu Żydowsko-Katolickiego.
Nad klauzulą sumienia, transplantologią i uporczywą terapią będzie w tym roku pracował zespół ekspertów do spraw bioetycznych Episkopatu Polski.
12 stycznia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
W Watykanie podano do wiadomości program i listę uczestników 9. posiedzenia Komisji do Spraw Dialogu Żydowsko-Katolickiego. Jej skład delegują Wielki Rabinat Izraela oraz Watykańska Komisja do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Spotkanie odbędzie się w dniach od 17 do 20 stycznia, a w jego początek wpisze się wizyta Benedykta XVI w rzymskiej synagodze. Delegacją żydowską pokieruje główny rabin Hajfy, Shear Yashuv Cohen, a na czele strony katolickiej stanie argentyński kardynał Jorge Mejia. Poza wizytą w rzymskiej synagodze posiedzenie obejmie 7 sesji dyskusyjnych oraz wykład znanego badacza dziejów zagłady Żydów na Ukrainie, księdza Patryka Dybła.
Przy okazji wizyty delegacji episkopatów Ameryki Północnej i Europy w Ziemi Świętej powraca sprawa statusu kościoła katolickiego na tym terenie oraz warunków, w jakich przychodzi mu działać. Zdaniem arcybiskupa Antonio Franco watykańsko-izraelskie rozmowy na ten temat należy ocenić bardziej niż optymistycznie, bo realistycznie. Ostatnie takie spotkanie robocze odbyło się 7 stycznia w Jerozolimie. Podczas posiedzenia komisji ustaliliśmy kalendarz wspólnych prac, a raczej listę tematów dotyczących opodatkowania, wyjaśnił agencji SIR nuncjusz apostolski w Izraelu. Każda ze stron przedstawiła też propozycje zapisów w tej kwestii. Wyjaśnione zostały również nieporozumienia, które przeszkadzały w postępach prac. Teraz już można rozmawiać konkretnie o propozycjach i mam nadzieję, że do następnej sesji plenarnej, która odbędzie się 27 maja w Watykanie, zanotujemy postępy, dodał arcybiskup Franco.
W grę wchodzą zwolnienia podatkowe, państwowe dofinansowanie dla katolickich szkół i szpitali, które służą także Izraelczykom, oraz prawo własności niektórych obiektów kościelnych, na przykład wieczernika. Jak przyznał nuncjusz, nie we wszystkich tych sprawach udało się wyjaśnić stanowiska. Być może dojdzie do tego przy okazji omawiania statusu innych nieruchomości kościelnych przejętych przez państwo izraelskie. Watykański dyplomata powtórzył także, iż kościołowi nie chodzi o posiadanie uprzywilejowanej pozycji w Ziemi Świętej, ale o możliwość istnienia i pełnienia swej misji.
Nowy mur na granicy Egiptu z Izraelem tylko podkreśli rozdzielenie i nieprzepuszczalność granicy, powiedział kustosz Ziemi Świętej ojciec Pier Battista Pizzaballa. Na granicy nie będzie jednak znaczących reperkusji. Zdaniem włoskiego franciszkanina coraz tragiczniejsze są natomiast efekty postawienia podobnego muru między Izraelem a terytoriami palestyńskimi.
Większych reperkusji nowy mur na granicy egipsko-izraelskiej mieć nie będzie. Także dlatego, że i teraz, choć nie ma żadnej bariery, granica jest prawie bezpieczna. Natomiast mury z terytoriami palestyńskimi powoli zamykają Izrael w enklawie oddzielonej od reszty Bliskiego Wschodu. Choć trzeba uczciwie przyznać, że przyniosło to efekty. Ataki po zbudowaniu muru prawie zanikły. Niemniej dla Palestyńczyków efekty wybudowania muru są dramatyczne. Całe wspólnoty są podzielone. Mur zablokował życie setek tysięcy Palestyńczyków. Przede wszystkim w strefie Jerozolimy i Betlejem mur dotkliwie rozdziela dzieci od szkoły, chorych od szpitali, pracowników od miejsc pracy. Stwarza poważne utrudnienia w codziennym życiu każdego dnia.
Rząd Izraela ogłosił, że zamierza wybudować nowy, prawie 300-kilometrowy mur graniczny, zabezpieczający przed nielegalnymi imigrantami z Czarnego Lądu. Jego budowa w pierwszym etapie ma kosztować prawie $300 milionów. Jako pierwsze będą budowane skrajne odcinki graniczne, północny ze Strefą Gazy i południowy w Elacie. Mur ma mieć wyposażenie elektroniczne, wsparte kamerami, sensorami ruchu, a wszystko ma obsługiwać armia izraelska.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Wbrew wcześniejszym obietnicom i sygnałom nadziei, tureckie władze nadal ograniczają wolność religijną Ormian. W odrestaurowanej katedrze na wyspie Ahtama we wschodniej Turcji Nie będą oni mogli odprawiać nabożeństw, ani nie zwieńczy jej znajdujący się tam pierwotnie krzyż, zapowiedział minister kultury Ertuğrul Ginay. Doniosło o tym wczoraj tureckie media.
Katedra z X wieku na wyspie jeziora Van, nosząca wezwanie Świętego Krzyża, niszczała od 1915 roku, gdy tamtejszych Ormian wymordowano bądź wypędzono. W ostatnich latach cenny zabytek odnowiono na zlecenie tureckiego rządu, choć nie pozwolono przy tym na przywrócenie wieńczącego świątynię krzyża. Przed 3 laty władze państwowe zaprosiły patriarchę ormiańskiego kościoła apostolskiego ze Stambułu, by poświęcił katedrę. Mesrop II prosił przy tej okazji, by przynajmniej raz do roku można tam było sprawować liturgię. Gubernator regionu Van zapowiedział niedawno, że będzie tak od bieżącego roku, a na pierwsze nabożeństwo zaprosi się nawet ormiańskich duchownych z sąsiadującej z Turcją Armenii. Oświadczenie szefa tureckiego resortu kultury położyło kres tym nadziejom. Taka polityka ministra Ertuğrul Ginay'a nie jest czymś nowym. Niedawno zapowiedział on, że zażąda od władz włoskich zwrotu czczonych w Bari relikwii świętego Mikołaja, by wystawić je w muzeum w tureckim mieście Demre.
O pilne rozładowanie napięć, które muzułmańscy fundamentaliści chcą wywołać w Malezji, zaapelowali tamtejsi biskupi katoliccy. Wczoraj w Johor rozpoczęło się spotkanie konferencji episkopatu Malezji, Singapuru i Brunei. Biskupi wyrazili zaniepokojenie sytuacją w Malezji, gdzie doszło już do 9 ataków na chrześcijańskie świątynie i szkoły. W ocenie hierarchów sytuacja w kraju jest niepokojąca i delikatna. Konieczny jest dialog z władzami i przywódcami religijnymi muzułmanów, by konflikt się nie rozprzestrzenił i by przywrócić pokojową atmosferę obecną dotychczas w malezyjskim społeczeństwie, czytamy w oświadczeniu biskupów.
Tymczasem jeden z przywódców największej protestanckiej wspólnoty w Malezji, ewangelickiego kościoła Borneo, zadeklarował, że nie ma zamiaru zaprzestać używania słowa Allah w czasie nabożeństw, mimo że tamtejsi chrześcijanie obawiają się o życie. Pastor Daniel Raut podkreślił, że słowem tym wzywają Boga już od prawie 100 lat. Słowo Allah jest powszechnie używane przez chrześcijan w świecie arabskim, w takich krajach jak Egipt czy Syria, a także w Indonezji. Kontrowersje i zamieszki wywołało jednak pozwolenie Sądu Najwyższego na używanie go w Malezji przez katolicką gazetę. Muzułmanie obawiają się, że korzystanie z tej samej nazwy Boga spowoduje łatwiejsze konwersje na chrześcijaństwo, które są w tym kraju zakazane.
Żaden z kandydatów w planowanych na niedzielę wyborach prezydenckich na Ukrainie nie ustosunkował się w swoim programie do wartości chrześcijańskich, uważa łaciński metropolita Lwowa. W wywiadzie dla lwowskiej agencji internetowej Zachit.net arcybiskup Mieczysław Mokrzycki stwierdził, że trudno zdać sobie sprawę, jakie wartości wyznają poszczególni kandydaci. Nie wypowiadają się oni na przykład o takich kwestiach jak aborcja.
Kościół nie może wskazywać wyborcom konkretnych kandydatów, powiedział przewodniczący Konferencji Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy. Wzywa tylko wiernych do czynnego udziału w wyborach, wyjaśniając, że jest to ich moralny obowiązek. Mówiąc o duchowej sytuacji na Ukrainie, arcybiskup Mokrzycki zauważył, że w kraju długo poddanym ateizacji odczuwa się brak wychowania religijnego. Poważnymi problemami są alkoholizm, aborcja, rozwody i emigracja zarobkowa. Trzeba rozwijać duszpasterstwo rodzin, młodzieży i grup zawodowych, zwłaszcza lekarzy i nauczycieli. W Lwowie prowadzi się duszpasterstwo akademickie i przygotowuje księży do spotkań ze służbą zdrowia poświęconych etyce lekarskiej. Ważne dla formacji są seminarium duchowne i powstały w ostatnim roku Instytut Teologiczny imienia świętego Józefa Bilczewskiego dla słuchaczy duchownych i świeckich. Arcybiskup Mokrzycki zaznaczył, że obrządek łaciński na Ukrainie nie ogranicza się do wiernych polskiego pochodzenia. W lwowskiej katedrze sprawuje się liturgię po łacinie, polsku, ukraińsku, angielsku i rosyjsku.
Biskupi nie popierają ani nie odrzucają ewentualnej reelekcji prezydenta Alvaro Uribe, a w każdym razie nie decydują w tej sprawie. Oświadczenie takie złożył sekretarz konferencji Episkopatu Kolumbii, biskup Juan Vicente Córdoba. W miarę upływu kadencji popularnego prezydenta wciąż wracają pomysły, by kandydował on po raz kolejny. Uniemożliwia to jednak zapis konstytucyjny przewidujący tylko 2 kadencje dla tej samej osoby na stanowisku głowy państwa. Nieustanne zmienianie ustawy zasadniczej dla potrzeb wyborczych już poprzednio skrytykował przewodniczący episkopatu. Wciąż powraca jednak pomysł, by tym razem konstytucję zmienić na mocy narodowego referendum, co zaczyna budzić również wątpliwości międzynarodowej opinii publicznej. Jak wyjaśnił biskup Córdoba, episkopat zrezygnował z wypowiadania się na ten temat, by zaogniającej się dyskusji politycznej nie przenosić na grunt kościelny i nie powodować podziałów wśród wiernych.
Sekretarz episkopatu wyraził również ubolewanie z powodu niedojścia do skutku zwolnienia przez rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii dwóch zakładników i przekazania zwłok trzeciego, który zmarł w niewoli. Zawieszenie rokowań w tej sprawie zostało spowodowane zamachem na gubernatora departamentu Caquetá, Luisa Francisco Cuellara, a potem przerwą świąteczną. Zdaniem biskupa Córdoby, zarówno rebelianci z FARC, jak i strona rządowa mają wolę kontynuować negocjacje. Zostaną one podjęte w przyszłym tygodniu.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Klauzula sumienia, transplantologia i uporczywa terapia to główne zagadnienia, nad którymi będzie w tym roku pracował zespół ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski. Wczoraj w Kurii Warszawsko-Praskiej odbyło się spotkanie zespołu poświęcone planom pracy na bieżący rok. Jak poinformował dr Michał Królikowski, w najbliższych miesiącach zespół będzie obradował nad kwestią klauzuli sumienia.
Zamierzamy zastanowić się nad tym, czy ona została prawidłowo uregulowana w polskim ustawodawstwie, czy wszyscy pracownicy służby zdrowia mają możliwość sięgania po klauzulę sumienia, kiedy decyzja o leczeniu, sprzedaży leku, na przykład leku wczesnoporonnego, jest sprzeczna z ich poglądami, a jeśli tak nie jest, to zastanowienie się, jak możemy wpłynąć na to, aby katolik mógł wykonywać swoją pracę w służbie zdrowia w sposób spójny z poglądami wynikającymi z wiary.
Zespół ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski został powołany 18 czerwca 2008 roku. Prawie 7 milionów złotych zebrano podczas 9 Dnia Papieskiego w 2009 roku. Pieniądze zasilą konto Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów z ubogich rodzin. Jak powiedział Andrzej Cechak, wiceprzewodniczący zarządu fundacji, dzięki ofiarności Polaków znów liczba stypendystów będzie się mogła zwiększyć.
Ta ilość pozwala na to, ażeby w 2010 roku liczba stypendystów zwiększona została do 2300 osób. W tym już jest ponad 800 studentów.
Hasłem kolejnego, 10 Dnia Papieskiego, zaplanowanego na 10 października, będą słowa Jan Paweł II – Odwaga Świętości. Dziś również na nowego przewodniczącego Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia wybrano arcybiskupa Kazimierza Nycza, metropolitę warszawskiego. Prace nad ustawą bioetyczną regulującą m.in. zagadnienia związane z in vitro mogą zostać odłożone, informują media. Krytycznie do takich zapowiedzi odniósł się w rozmowie z dziennikarzami arcybiskup Kazimierz Nycz.
Moim zdaniem byłoby bardzo niedobrze, gdyby elementy taktyczne miały zdecydować o tym, że ważna sprawa, którą jest ustawa bioetyczna, bo tak to trzeba powiedzieć, zostają odłożone troszkę od kalendarz Grekes.
Polski parlament miałby się zająć ustawą bioetyczną dopiero po wyborach prezydenckich.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.